Radio Kraków Kultura, a w studiu gość profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie profesorze, nieomal prosto z Monachium. Dzisiaj zaczynamy od wątku zagranicznego, ale to też wątek bardzo wyraźnie powiązany z kolekcją Muzeum Narodowego w Krakowie i z obecnością polską za naszą zachodnią tym razem granicą. Jaka to wystawa w Monachium? Stricte Muzeum Narodowe czy inne zbiory również?
To wystawa ze zbiorów trzech muzeów narodowych, obok naszego również warszawskiego i poznańskiego. Wystawa odbywa się w ważnym miejscu w Monachium, w Kunsthalle. To jest prywatna instytucja prowadzona przez jeden z banków, ale instytucja, która ma renomę porównywalną z największymi galeriami publicznymi w Niemczech, położona w samym centrum miasta, tak jak gdyby przy naszej Floriańskiej, więc lokalizacja...
Zaśmiałam się, bo nie umiem sobie tego wyobrazić, ale porównanie jest bardzo celne.
I wystawa poświęcona jest polskiemu symbolizmowi w malarstwie około roku 1900-tego. Czyli tej złotej godzinie, jak pisała o nim kiedyś pani profesor Poprzęcka, kiedy mamy wybitne talenty, wysyp niebywały zupełnie i arcydzieła sztuki polskiej. I tutaj ze względu na rangę tego miejsca, te trzy muzea wypożyczyły swoje najlepsze, czy prawie wszystkie najlepsze obrazy. Oczywiście wiele zostało w Polsce, ale mamy tak dużo dzieł.
Malczewski musiał zostać, bo przecież jest
Muzeum
Narodowym
dzisiaj. Tak, ale pojechało dużo dobrych prac z innych muzeów, z Poznania między innymi. Z Krakowa pojechały też najpiękniejsze obrazy Olgi Boznańskiej, Ferdynand Ruszczyc, jest też Wojciech Weiss i inni twórcy. Zresztą na marginesie można powiedzieć, że zniknęli oni na razie z Galerii Sztuki Polskiej XX-XXI wieku w gmachu głównym i powiesiliśmy tam obrazy w zastępstwie i nic ta galeria nie straciła. Właśnie widać, jak dobre jest to malarstwo. W zasadzie nawet te najwybitniejsze dzieła można zastąpić tymi, które są mniej znane, są wciąż tak samo bardzo cenne. Wystawa jest fenomenalna, dlatego że nie tylko są to wybitne dzieła sztuki, ale pomysł kuratorski jest naprawdę bardzo dobry, bo zaczyna się ona od takiej prehistorii symbolizmu, od Matejki, od Stańczyka, który jest pokazany jako właśnie już obraz, który można czytać jako zapowiedź myślenia symbolistycznego, zostawiony z Leonem Wyczółkowskim właśnie z naszych zbiorów, gdzie Stańczyk na tle kukiełek z zielonego balonika popada w melancholijną zadumę. I potem mamy tą generację Matejki pokazaną jako tych, którzy uczyli symbolistów i potem kolejne rozdziały, w których widzimy, jak symboliści czytali pejzaż, historię, ludowość. Są takie fokusy, skupienie uwagi na kilku artystach, szczególnie takim mistrzem tej wystawy jest Witold Wojtkiewicz z jego dekadentyzmem, ale też groteską ironią. Mamy świetną salę z Wojciechem Weissem też. Mamy wreszcie fenomenalną końcówkę, gdzie pokazywany jest taki aktywizm tej sztuki, to znaczy, że ona rzeczywiście służyła zmianie.
Ciekawe pojęcie w kontekście symbolizmu.
Tak, bo to wbrew pozorom ta sztuka wygląda bardzo estetycznie, pięknie, zachwycamy się nią, ale tam był...
Oderwaną od rzeczywistości.
Tak, ale w niej był ukryty jednak wielki sprzeciw wobec chociażby nieistnienia Polski na mapie, ale w ogóle nieobecności kultury polskiej w Europie, poszukiwanie wolności. Stąd tytuł tej wystawy jest bardzo adekwatny, muszę powiedzieć, że jest bardzo trafiony, czyli Cisi rebelianci, czy buntownicy, jak też bywa to tłumaczone.
No, to są mocne słowa.
Tak, i one bardzo dobrze pokazują, że w tych obrazach pięknych pejzaży Polski kryje się rebelia. W tych wizerunkach historycznych zabytków jest sprzeciw. A więc czytane jest to zarówno na poziomie estetycznie bardzo wyrafinowanej gry obrazowej, ale z drugiej właśnie jako swego rodzaju program polityczny i to tam znakomicie wybrzmiewa. Przyznam, że takiej wystawy w Polsce nigdy nie zobaczymy, dlatego że wszystkie muzea jednak bardzo dbają o to, żeby te arcydzieła były w ich galeriach. To jest normalne, bo każdy z nich ma swoją specyfikę, chcę ją podkreślić.
Tak,
tylko za granicę wypożyczamy
ale
je naraz.
To nie jest dobra wiadomość dla nas, bo to właściwie był kolejny wątek, że taką wystawę chciałoby się w Polsce zobaczyć, ale nie zobaczymy takiej wystawy.
Myślę, że ona jest jednak pisana i tworzona dla publiczności niemieckiej czy europejskiej, która pewnych kontekstów jednak nie zna i zawsze mam pewne wątpliwości, bo te wystawy, które się podobają za granicą, nie ma żadnej gwarancji, że w Polsce by się spodobały. Myślę, że dla wielu osób jest to pewnego rodzaju powtórzenie najbardziej znanych ilustracji z książek z zakresu historii sztuki czy historycznych. Więc być może dla nas, dla szerokiej publiczności to nie byłoby aż takie przeżycie. Nie wiem, mogę się mylić. Natomiast na pewno jeśli chodzi o prezentację za granicą, no to jest zasada taka, że się wywozi w świat to, co najlepsze i myślę, że ta wystawa to uzasadnia. Ja jestem pod jej wielkim wrażeniem. Tym bardziej, że co mnie zaskoczyło, że to przesłanie takie bardzo aprecjacyjne, takie właśnie dowartościowujące, ale też te treści, które wydawałoby się nam, że trochę na nie moda minęła, czyli ważne około roku 1900, czyli właśnie kwestie wolności osobistej, ale też wolności narodowej, niezależności, specyfika regionalna czy oryginalność polskiej sztuki na tle europejskiej. Tam to jest świetnie wydobyte. Gdybyśmy to zrobili, zarzucono by nam, że jesteśmy tacy bardzo zaściankowi. Ale jak ktoś pokazuje to ze świata, to jakby rozumiemy, że to jest właśnie wartość. Tym bardziej, mówię to z pewną ironią oczywiście, ale jest coś na rzeczy, że miło zobaczyć się, że właśnie w oczach obcokrajowców te treści, na których nam zależy, też są widziane, czytane i doceniane.
Temat recepcji, jak jesteśmy widziani. Inna rzecz, że tak ciągle mamy tą potrzebę bycia widzianym, oglądanym. To się musi zmienić kiedyś w końcu, ale to może jest na inną rozmowę temat. Ja przypominam sobie pokazy, wystawy prac Jacka Malczewskiego. Niech to będzie ten dobry przykład, bo znakomity przykład. Na przykład we Francji, kiedy to odczuwaliśmy ten rodzaj niezrozumienia tej sztuki. Wrażliwość naszych zachodnich sąsiadów wydaje się chyba bliższa temu bardziej środkowo-europejskiemu myśleniu o świecie symboli, o sztuce przełomu XIX i XX wieku.
Ja myślę, że zwłaszcza w Monachium to jest naturalne, bo jednak tak. Mnóstwo artystów, których widzimy na wystawie.
Oczywiście. No przecież. Tak, są związani. Wrócili do domu trochę, tak. Do swojego artystycznego domu.
Oczywiście. Oni święcili wielkie triumfy ze swojego życia właśnie w Monachium. Chociażby Dziewczynka z chryzantemami poznańskiej powstała w Monachium. Wiele innych wybitnych dzieł to są efekt studiów w Monachium, czy pobytu w Monachium. Właśnie Jacek Malczewski był krótko, dwukrotnie w Monachium. Nie studiował formalnie, ale patrzył na to, co dzieje się w mieście. Olga Poznańska to też jest artystka związana z Monachium, więc...
Nawet bardziej niż Malczewski przecież.
Tak, on mieszka tam 12 lat, więc to są takie akcenty, które w Monachium się świetnie sprawdzają. I to prawda, że my cały czas potrzebujemy takiego potwierdzenia z zewnątrz. To faktycznie warto by było już się tego pozbyć. Ta wystawa chyba dobrze pokazuje, że nie mamy żadnych powodów, żeby uważać, że to malarstwo jest jakieś gorsze, czy takie, które powinno być docenione wreszcie jako swego rodzaju przypis do historii sztuki europejskiej. Właśnie ta wystawa bardzo dobrze pokazuje, że ona jest właśnie w centrum życia artystycznego, czy w ogóle sztuki tego czasu. I właśnie koledzy z Niemiec, koleżanki, którzy wystawę organizowali, zadali takie pytanie, dlaczego my w zasadzie tych dzieł nie mamy w stałych ekspozycjach? Przecież to jest sztuka, która powinna wisieć obok tam Lovisa Corinta, Franza von Stucka i innych, Becklina, innych twórców związanych z Monachium. I ona byłaby u siebie, prawda? I to jest bardzo ciekawe pytanie, takie organizacyjno-ideowe, dlaczego tak się jeszcze nie wydarzyło. Ale moim zdaniem jeden z wniosków z tej wystawy jest dość oczywisty, czyli powinniśmy zadbać o to, żeby polskie dzieła sztuki wybrane, nie musi być ich bardzo wiele, ale znalazły się wreszcie w stałych ekspozycjach w głównych galeriach europejskich, bo to jest ich miejsce. I tak jak kiedyś został odkryty Alfons Mucha, czeski artysta związany z Paryżem, ale tak samo wielu Polaków było z Paryżem związanych. Gustav Klimt też nie był od zawsze w galeriach stałych. Egon Schiller, jeżeli patrzymy na Wiedeń. I tu można całą listę wymieniać artystów, którzy się pojawili w tych ekspozycjach z czasem, prawda? Nie byli tam od zawsze. Więc dlaczego tego nie zrobić z polską sztuką? Wydaje mi się, że to Tym bardziej, jak się tę wystawę zobaczy na tle tego, co, co w Monachium jest na ścianach innych muzeów, no to widać, że bylibyśmy u siebie.
Tak, jeśli państwo będą mieć możliwość, wystawa, proszę przypomnieć tytuł w tłumaczeniu,
Cisi buntownicy, taka, mhm. jest oficjalna wersja tłumaczenia. Myślę, że rebelianci też brzmi bardzo dobrze.
Brzmi jeszcze lepiej.
Stille Rebellen po niemiecku, a po angielsku Silent Rebels, więc to Rebels tam się pojawia wielokrotnie. Rzeczywiście warto ją zobaczyć. Wystawa jest jeszcze przez okres letni pokazywana w Monachium. Myślę, że bardzo wiele osób będzie podróżowało w najbliższych miesiącach. Też gdyby była okazja być w Monachium i zobaczyć wystawę, naprawdę warto. Jest świetna. Dla mnie największym odkryciem tej wystawy są obrazy Konrada Krzyżanowskiego, którego mamy mało w Krakowie, w naszych zbiorach.
A jego najlepszy obraz jest w Opolu.
Tak.
Tak. Dama z kotem.
I warto to zobaczyć. Świetnie wypada ten twórca. Też może a propos właśnie sprawczości tej sztuki. Wystawa kończy się, to był przypadek w tym sensie, że to nie było planowane. Ostatnim obrazem jest obraz Edwarda Okunia, My i wojna, który w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, wojny na Ukrainie, nabrał jakiejś niezwykłej aktualności, bo ta wystawa właśnie jest o potrzebie wolności i o zmaganiach, o jej odzyskiwanie. Co więcej, obraz ma kolory miejscami flagi ukraińskiej, więc zaskakująca w ogóle historia.
Ale w sztuce, jak wiemy, takie rzeczy się zdarzają,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Już jesteśmy przyzwyczajeni.
Wystawa jest znakomita i bardzo ją państwu polecam.
W Monachium. A tymczasem wracamy do Krakowa i nawet ja bym nalegała, by państwo jednak w swoich planach najbliższych uwzględnili wizytę w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Jeszcze tylko do 8 maja wystawa duńskiego malarza Wilhelma Hammershøja. Rozmawialiśmy oczywiście już o tej wystawie, ale może ta wieść do wszystkich nie dotarła, że to są wielkie skarby, wielkiej czułości, malarstwo prostoty, a jednocześnie bardzo głębokie i też takie wyciszające. Myślę, trochę też potrzebujemy takich wątków dzisiaj.
Widzimy, że publiczność właśnie to w tej wystawie bardzo docenia. Mm-hmm. I takie mamy głosy, że to jest taka sztuka, która jest na przekór tragicznej sytuacji, jaką przeżywamy dzisiaj w związku z wojną, tą depresją związaną z pandemią. Czy to jest jakieś malarstwo, które faktycznie daje takie poczucie wyciszenia, spokoju, jakiejś harmonii, piękna, dostrzeżonego w codzienności. Ten malarz malował przede wszystkim swoje mieszkanie i wnętrza prześwietlone takim niezwykle teatralnym światłem. W tych wnętrzach mamy bardzo proste sprzęty. No, w zasadzie są puste. Pojedyncza postać ludzka, czasami dwie osoby.
Czyli można by zapytać, no dobrze, ale właściwie co w tym szczególnego? No ale pamiętamy, Vermeer, Van Delft też malował bardzo proste rzeczy, prawda?
Absolutnie. No to jest właśnie ta piękna codzienności. Piękno takich zwyczajnych, codziennych rytuałów. Piękno relacji z drugim człowiekiem. Takie najbardziej podstawowe rzeczy, które jeżeli się je pokaże źle, no to wypadają kiczowato.
Mm-hmm. U Hammershøja.
Tak, właśnie cała taka, wydawałoby się, banalność tych scen jest tak namalowana, że to jakąś transcendentny wymiar. Jest to fenomenalne właśnie pod tym względem studium, bo może warto podkreślić, że on pracuje w bardzo ograniczonej gamie barwnej. To są w zasadzie szarości, biele, czerwone, tam jakieś granaty, trochę błękitów i to wystarcza. I też sposób kładzenia farby to nie są jakieś takie ekspresyjne pociągnięcia pędzla, tylko zmalowanie prawie puentylistyczne w niektórych miejscach i potem jakoś ujednolicane w sposób fenomenalny technicznie. Takie wewnętrzne światło w tych obrazach jest. I te studia wnętrz mieszkalnych są tutaj właściwie całym takim wszechświatem. Raz jeszcze warto podkreślić to, jeżeli byłby to fatalny artysta, byłoby nie do zniesienia. To jest wybitny kolorysta, świetnie to też tworzy kompozycyjnie swoje obrazy i dlatego to malarstwo jest tak wzruszające, onieśmielające. Myślę, że w nim jest też bardzo wiele takiego z jednej strony spokoju, ale też jakiejś melancholijnej zadumy. To nie jest takie proste malarstwo ilustracyjne.
Motywy są proste, ale już na tym właściwie prostota się kończy. Wręcz rzekłabym, że to jest bardzo wyrafinowana sztuka. Tylko trzeba oczywiście to przeczytać.
To jest też ciekawe, że to jest artysta kompletnie nieznany w szerokiej publiczności w Polsce. W Europie był odkryty dopiero w latach 2000. Zresztą w Monachium miał swoją pierwszą wystawę w 2012 roku, w tejże Kunsthalle, gdzie mamy teraz polskich symbolistów. Więc to jest historia dosyć krótka. I on ma takie działanie dla współczesnego widza, że natychmiast się w nim wszyscy zakochują. Jeżeli tylko ktoś przekroczy próg sali naszej na parterze, to zobaczy malarstwo, które natychmiast jakoś wytrąca z równowagi w takiej codziennej, prawda, takiego jakiegoś tempa zwyczajnego, w jakim żyjemy. I daje jakieś takie poczucie godności, myślę też. Jest w nim coś współczesnego, niebywale, prawda? Taka wrażliwość dzisiejsza, z jednej strony wydawałoby się zdominowana przez nie wiem, cyfryzację, wirtualizację świata, emocje też, które nam towarzyszą w ostatnich latach, no jednak rozbijające dotychczasowy porządek świata. I on właśnie w tym się odnajduje. Pokazuje alternatywę. I chyba dlatego tą wystawę naprawdę warto zobaczyć. Zresztą widzimy, że publiczność w przypadku takich mniej znanych nazwisk zawsze mamy taki fenomen tego odkrywania w trakcie wystawy. I teraz widać bardzo dobrze, bo w publiczności mamy bardzo dużo teraz. I ja serdecznie Państwu polecam wystawę też dlatego, że jej sprowadzenie do Polski to był majstersztyk kuratorski. Zrobiliśmy to wspólnie z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Jeszcze była pandemia przecież, kiedy to się wszystko działo.
Oczywiście. I wystaw skandynawskich w ogóle mamy bardzo niewiele. I to, że udało się tyle arcydzieł przywieźć do Polski. To jest artysta ceniony w Danii, jak wielokrotnie podkreślałem, tak jak u nas Wyspiański, Mehofer, Malczewski. No to jest ich najcenniejszy twórca. I udało się sprowadzić naprawdę świetne prace z tego kanonu jego twórczości. Więc no jest to wyjątkowa po prostu okazja, że w Krakowie możemy tak świetne malarstwo duńskie, europejskie tego czasu oglądać.
Na tę wystawę trzeba iść tylko do 8 maja, gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, a do naszej rozmowy z profesorem Andrzejem Szczerskim za moment wracamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj gościmy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego, zaprasza Państwa na trwające aktualnie wystawy. Dzień dobry ponownie.
Kłaniam się.
I za chwilę powiemy też o planach na najbliższe tygodnie. Tak, Hammershøi to jest rzecz absolutnie do zobaczenia bez negocjacji tutaj. Ale mam też takie wrażenie, że teraz widzowie, jeśli przybywają do gmachu, to przede wszystkim myślą o Malczewskim. Dlaczego? Skąd ta teoria? Bo byłam na tej wystawie kilka razy. Zawsze jest okropny tłok. Tak to bym po prostu nazwała. I tu radość dyrektora, tak.
Tak, to muszę powiedzieć, że z perspektywy dyrektorskiej to jest najlepsza wiadomość, jaką możemy mieć, czyli że nasze wystawy podobają się publiczności, publiczność chce je oglądać i chce do nas przychodzić. Tym bardziej, że pokazujemy sztukę, która znów wydawałoby się jest bardzo znana w przypadku Malczewskiego. Czym tu jeszcze zaskoczyć? A wydaje się, że tak. Udało nam się zorganizować coś, co widzów zaskoczyło, zainteresowało i mamy naprawdę wielu widzów i to w dzisiejszym świecie, tym powiedzmy popandemicznym, chociaż częściowo.
No właśnie, też się zapędziłam mówiąc chwilę temu, że mieliśmy pandemię wciąż.
Walczymy z tym nadal. Mamy publiczność polską i zagraniczną i ja oprowadzam, czy spotykam się z różnymi widzami i widać, że to malarstwo działa też na tych, którzy przyjeżdżają z bardzo wielu stron świata. I ta publiczność jest bardzo zróżnicowana. Myślę, że jednym z takich fałszywych stereotypów w muzeach jest to, że nie ma w nich młodzieży. Zobaczcie Państwo, ile jest młodych ludzi na tych
wystawach. Absolutnie to potwierdzam.
I to nie tych, którzy przychodzą w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, tylko po prostu przychodzą z własnej woli. To jest naprawdę bardzo miła informacja. Ale też bardzo się cieszymy, że mamy publiczność w dojrzalszym wieku. Robimy też wszelkie udogodnienia, aby ludzie starsi, którzy na przykład mają kłopoty z chodzeniem, też mogli tam mam odpowiedni siedzisk na przykład odpocząć w trakcie zwiedzania, więc to jest dla wszystkich widzów, w każdej grupie wiekowej. I taka publiczność właśnie u nas jest, więc widzimy, że muzea są po prostu w istocie dla wszystkich. I ta wystawa jest pod tym względem fenomenem. My wiedzieliśmy, że się będzie podobać Malczewski, zakładaliśmy, ale nie, że aż tak, więc to jest naprawdę...
Tak, dwie różne opowieści z tych samych czasów. Na dole wyciszony, kontemplacyjny Hammershoi, piętro wyżej. No niezwykle zróżnicowany, bardzo bogaty formalnie Malczewski. Jakoś to się układa też w jedną opowieść. Myślę, że to też ma znaczenie i pewnie było zaplanowane, tak sobie to wyobrażam.
To było rzeczywiście zaplanowane i w ogóle staram się teraz tak, abyśmy wystawy, które organizujemy w tym samym czasie w gmachu, jakoś ze sobą korespondowały mniej lub bardziej, ale w wyrazisty sposób. I tutaj rzeczywiście to zestawienie jest bardzo szczęśliwe, bo pokazuje wartość artysty, który jest zakorzeniony w swojej kulturze, czyli mówi z bardzo różnych punktów widzenia, z różnych korzeni wyrasta i stwarza świetną sztukę w swój odrębny sposób. To jest aż wręcz stereotypowe. Malczewski jest sarmacko-polski, a Hammershoi jest skandynawsko-duński. I tutaj możemy szukać dalej wszystkich opowieści o duńskiej melancholii i o braku słońca i o barokowych kolorach w Krakowie. No jest coś na rzeczy, może nie spłycając tego tak bardzo.
Natomiast, ale to się czuje, to jest na poziomie emocji.
Tak, nawet, na poziomie emocji to rzeczywiście działa właśnie. Czasami lepiej tego może nie dopracowywać słownie. Ale w obu tych wypadkach jest jakaś taka fenomenalna wrażliwość na świat nas otaczający, bo Malczewski maluje ten taki swój surrealny świat wokół nas, który jednak też na przykład na zwykłym polu mazowieckiej wsi stawia anioły, czy satyry, fauny i chimery, prawda? A u Hammershoia z kolei jest ta taka jakaś melancholijna cisza, coś tam się dzieje w tych wnętrzach, taki wydawałoby się zwyczajnie, jakimś tam krzesłem i stołem, prawda? I wazonem z kwiatkami, prawda? Jakaś taka właśnie poezja, melancholia życia codziennego. Więc u obu jest ten świat realny, drogą czy bramą do jakiegoś bardziej skomplikowanego, który za nim się ukrywa. I to jest fenomen tej epoki. To świetnie się to czyta właśnie przy wszystkich różnicach wspólnie.
I myślę, że właśnie dla tej wartości poza formą, która robi fenomenalne wrażenie, jest poza dyskusją, właśnie dla tych wartości niematerialnych również publiczność tak przybywa na te wystawy. Ale to są wystawy, które są, a my, mimo że powoli już czas dobiega końca, mamy jeszcze kilka zapowiedzi dla Państwa. Już wiem, że po raz kolejny nie powiemy Państwu wszystkiego o wystawie, na którą szczególnie czekamy, której jest Pan autorem i która jest drugą odsłoną cyklu Polskie Style Narodowe. Ale zanim powiemy to, co nam się uda dziś powiedzieć, to dosłownie w telegraficznym skrócie, co jeszcze w najbliższych tygodniach, bo Polskie Style Narodowe to jest lato dopiero. Więc...
W najbliższych tygodniach trwają wystawy już otwarte nie tak dawno, zwłaszcza w Pałacu Czapskich. Polecam wystawę poświęconą medalom nowożytnym. Świetna dla koneserów, ale myślę, że też pokazuje nam bogatą historię I Rzeczypospolitej. To jest wystawa z wypożyczeniami z zagranicy, z Berlina. Sprowadzaliśmy specjalnie na nią obiekty, więc to jest też rarytas muzealny. W tymżeż kompleksie Czapskich, w pawilonie Czapskiego, już wkrótce otwarcie prywatnej kolekcji prywatnej Jana Lubomirskiego, Lanskorońskiego, kolekcjonera sztuki współczesnej. Pokazujemy wybrane dzieła z jego zbiorów, od malarstwa lat 50. abstrakcji grupy Kobra przez Salwadora Dali po Banksiego. To brzmi tak bardzo popularnie, ale to są naprawdę dobre dzieła sztuki. I w zasadzie dlaczego nie obawiać się pokazywać też takich artystów?
No właśnie, chciałam zakwestionować. Popularne to jest złe, no właśnie. Trudno.
Ja chciałem też pokazać, że naszym muzeum również tego typu wystawy się powinny odbywać. I właśnie praca z kolekcjonerami prywatnymi to też jest wyzwanie dla instytucji. I myślę, że w sposób, jeśli nawiązujemy tak dobrą relację jak z panem Lubomirskim Lackomirskim, no to taka wystawa jest świetnym przykładem współdziałania instytucji publicznej i prywatnego kolekcjonera. W Kamienicy Szołajskich otwieramy wkrótce też wystawę Alicji Bielawskiej Dom odziany. Przypomnijmy, że Kamienica Szołajskich to teraz Muzeum Designu i Architektury, zapowiedź Krakowi, ale zapowiedź już kompletna, to znaczy ona sama w sobie funkcjonuje jako zamknięta całość muzealna. I na parterze pokazujemy w instalację, którą przygotowała ta artystka na London Design Biennale, które odbyło się już półtora roku temu. I ta praca wyprodukowana w sposób bardzo ważny designersko, bo to są tkaniny uszyte według tradycyjnych technik na Podlasiu, barwione przy pomocy naturalnych barwników, które odnoszą się do różnego sposobu dekorowania wnętrz przez tkaniny w polskich, uwaga, dworach, pałacach i chatach chłopskich. Takie fantastyczne jest to takie właśnie połączenie tych trzech, wydawało się, osobnych światów, że wszędzie tkanina pełniła rolę dekoracyjną, ale też praktyczną, ocieplającą, czy chroniącą przed słońcem czasami.
No w naszym klimacie to jest sine qua non przeżycia.
Artystka ze swoim zespołem prowadziła badania na temat tego, jak stosowało się te tkaniny historycznie, współcześnie. Odnosiła się do badań polskich meteorologów, którzy w Polsce wyznaczyli kilkanaście pór roku. Obok tych najważniejszych mamy, każda dzieli się na jakieś takie podgrupy, przedwiośnie, prawda? Jaka wtedy tkanina obowiązuje, jakich kolorów powinna być. I z tego jest złożona instalacja przestrzenna, która się, myślę, że w tym miejscu bardzo dobrze odnajdzie, właśnie w kontekście myślenia o designie, myślenia o tym, jak dzisiaj się tworzy tkaniny, jak pokazywać je też tak na pograniczu między sztuką a designem. Bardzo to cenny projekt. On jest w Krakowie i za chwilkę jedzie znowu w świat, i więc znów okazja, żeby go zobaczyć, bo ten projekt się tak spodobał w Londynie, że teraz już będzie w obiegu. Więc tego się bardzo cieszę, bo też chciałbym, i tak będzie w tym roku, że właśnie każdy nasz oddział prezentuje jakąś ważną wystawę. W Krakowie trwa nadal wystawa Wiedeń buduje, czyli o architekturze mieszkaniowej Wiednia. Pod koniec maja odbędzie się jeszcze panel dyskusyjny, który tę wystawę będzie podsumowywać o polityce mieszkaniowej w Polsce i w Wiedniu. A zatem to są takie propozycje, które jakoś w najbliższym czasie się albo pojawiły, albo się zaraz pojawią i na które jest warto zwrócić uwagę.
Tak, to chciałam jeszcze porozmawiać o powstającej galerii rzeźby, ale dosłownie w dwóch zdaniach, że powstaje.
Powstaje czerwiec, otwieramy ostatnią salę do tej pory, która była zajmowana przez wystawę Ursuli von Riddingswart. Drugie piętro ma główny. Dopełniamy Galerię Sztuki Polskiej XX-XXI wieku wystawą rzeźby.
No właśnie.
Nigdy nie było tej rzeźby dużo w galerii na drugim piętrze u nas. Teraz będzie miała osobną, dużą salę. I to będzie przede wszystkim rzeźba drugiej połowy XX wieku, ale też współczesna. Zobaczymy dużo znanych nazwisk, bardzo dobre prace i to zarówno takich artystów jak Jerzy Bereś czy Maria Pienińska-Bereś, ale też artystów, których kojarzymy z designem, a którzy też tworzyli świetne rzeźby. Myślę tu o profesorze Piotrze Bożyku, którego kinetyki będą ozdobą też sali i będzie też dużo rzeźb, które są w naszych magazynach. Nawet się nie spodziewamy, że w Krakowie są tak dobra galeria rzeźby, ale może już więcej nie zdradzajmy. Będzie okazja o tym powiedzieć więcej w czerwcu.
A teraz jeden z najważniejszych projektów Muzeum Narodowego w Krakowie. Co rok kolejna odsłona ekspozycji. Cztery razy nowoczesność, cykl wystaw. Na początek były polskie style narodowe. Myślę, że dla wielu z nas ogromne odkrycie pewnej spójności i niejako wizji organizującej sztuki użytkowe tej epoki. No i przed nami modernizm, czyli taki punkt odniesienia dla nas ciągle w postmodernizmie już dzisiaj, wciąż żywy, mam wrażenie.
Na pewno chcemy pokazać aktualność modernizmu dla współczesnych nam czasów.
Tego gestu, prawda?
Tak, tego, ale też tego napięcia, czy właśnie dychotomii, jaka jest w modernizmie, który z jednej strony jest kreatywny, otwarty na zmianę świata, a z drugiej obawia się tej zmiany i próbuje ją kontrolować, zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli ona się wymknie, to może doprowadzić do katastrofy. Więc z jednej strony jest to taka wizja bardzo optymistyczna, a z drugiej pokazująca, że zdawano sobie sprawę z wyzwań epoki, tak to nazwijmy może dyplomatycznie, którymi też trzeba było się mierzyć. Czyli z jednej strony możemy wybudować wspaniałe nowe mieszkania, ale możemy stworzyć koszmarne blokowiska, które będą zdehumanizowaną przestrzenią. Więc ten modernizm jest dlatego w tej wystawie tak niezwykle ujęty, żeby pokazać, uniknąć jakiej łatwiej apologetyki, bo to jest okres, który nam dzisiaj bardzo odpowiada pod wieloma względami. Moda na architekturę modernistyczną czy design jest powszechna. Zresztą bardzo dobrze, bo to jest świetna architektura i świetny design. To są naprawdę wzory też dla współczesnych projektantów. Natomiast warto zobaczyć wielowątkowość epoki i to przekonanie, zresztą bardzo świadome, prawda, że nowoczesność to jest projekt, który daje wielką energię, może zmienić wszystko. I teraz musimy tylko patrzeć, które z tych zmian przynoszą efekty pożądane, a które nie. Wystawa przygotowywana we współpracy, scenariusz pisaliśmy razem z profesorem Piotrem Juszkiewiczem, który tutaj jest pionierem takich badań nad modernizmem w Polsce, które właśnie chcą pokazać jego dychotomię. On też jest o tyle znaczącym nowatorem, że właściwie taka polifonia modernizmu też jest bardzo ważna, bo tam na przykład, znów szukając tych dychotomii, z jednej strony mamy wielki rozkwit, fascynację techniką współczesną, prawda? Na wystawie na przykład będziemy mieli różne przykłady urządzeń elektrycznych, które były projektowane przez designerów, ale też powrót do ludowości. Tylko trochę inaczej traktowane niż właśnie Witkiewicz czy styl zakopiański, czyli poszukiwanie w prymitywie, bo tak mówiono, z takich sił regeneracyjnych, które pozwolą odrodzić rzeczywistość. Sztuka dziecka na przykład traktowana jako punkt odniesienia, a jednocześnie bardzo wyrafinowane matematyczne abstrakcje, które tworzą w pionierze abstrakcji czy twórcy w Polsce, tak ważni jak Strzemiński, Kobro czy Starzewski. Na wystawie będzie i malarstwo, fotografia, architektura, design. Mnóstwo będzie się tam nowych rzeczy pokazywało.
No właśnie, bo to wejdę w słowo. Polskie style narodowe to był fenomen projektowania. Właśnie ten moment odkrycia. Czy tutaj jakieś media będą dominować? Bo w istocie na tej pierwszej wystawie cyklu mam wrażenie, że popatrzyliśmy na epokę poprzez zupełnie inny język, inne okulary, inną perspektywę.
Tutaj nowością będzie prezentacja w stosunku do polskich stylów narodowych architektury na taką skalę. Będzie bardzo dużo modeli. Architektura była tym narzędziem zmiany. Też się bardzo rozwijała wtedy. Bardzo była promowana. Myślę, że z takich rzeczy, których jestem szczególnie zadowolony, to będzie dużo archiwalnych fotografii pokazujących na przykład lekcje tańca, które były bardzo ważne. Tak. Będzie dużo elementów zaczerpniętych z przestrzeni edukacyjnej. Będzie ławka szkolna, modelowa, więc również to chcemy pokazać, jak ważna była edukacja. Bardzo będzie dużo stosunkowo obrazów, malarstwa po prostu. Myślę, że będziecie Państwo zaskoczeni, widząc na przykład obrazy w takim charakterze irracjonalnym tam, które pokazywały znaczenie na przykład takich prądów jak teozofia, wciąż w tym czasie popularna, której też szukano jakiegoś odrodzenia. Na przykład wywoływanie duchów to była wręcz taka towarzyska zabawa na różnych spotkaniach wtedy. To już nie ma z czego żartować, się śmiać. To były niestety na poważnie traktowane procesy kulturowe, które wykorzystywały na przykład systemy totalitarne, które też taką wiarę w jasnowidzenie propagowały. Ale myślę, że też bardzo...
Z komentarzem kuratorskim będzie
tak,
dobrze.
Tak. Bo to jest ważne, żebyśmy widzieli specyfikę epoki. Natomiast dominują bez wątpienia te takie nurty kreacyjne związane z nowymi technologiami. Mm-hmm. Pokażemy, jak metal gięty był wykorzystywany do mebli, do architektury, oczywiście też dekoracji. Będzie trochę też o technikach różnych rzemieślniczych, które stały się fabrycznie teraz udoskonalone i po prostu masowej produkcji wprowadzane. Szkło, ceramika, myślę, że będą bardzo ciekawe. Jest też wątek jaki emancypacyjny, tam bardzo zresztą traktowany szeroko, czyli od działalności spółdzielczej. Będziemy pokazywali taką modelową wieś, która powstała w Wielkopolsce, Lisków, ale też na przykład będzie suknia, którą jedna z pań uszyła sobie na obronę doktoratu, żeby pokazać, jak edukacja kobiet stawała się elementem powszechnym coraz bardziej. Wciąż jeszcze to nie było na wielką skalę, ale jednak bardzo wyraźnym znakiem epoki. Ja też bardzo czekam na pokaz mebli. Mamy bardzo dużo mebli z tamtej epoki. Fenomenalnych, od takich składanego leżaka Lacherta po meble z drewna, takie eleganckie, które łączą taki element tradycji myślenia o drewnie z modernistyczną stylizacją. Świetne te obiekty. Będą też filmy. Mm-hmm. Chcemy pokazać fragmenty filmów z epoki tych awangardowych, które pokazują, jak wyglądało nowe widzenie. Jednym słowem, wielowątkowa wystawa, tak. I myślę, że fascynująca właśnie tą nadzieją na zmianę i tym, jak sztuka, architektura, design potrafiły to kształtować, kontrolować, nadawać nowe kierunki, jak kreatywna była ta epoka, niebywale zupełnie. I też dlatego to jest dla dzisiejszych czasów, myślę, że wielka inspiracja.
Kiedy otwarcie wernisaż? To właśnie może ustalimy od razu, kiedy się spotkamy.
Otwieramy 29 lipca. Wystawa jest na okres letni dla turystów, naszych gości spoza Krakowa. Sama budowa tej wystawy to jest skomplikowana. Mamy bardzo efektowną aranżację. Studio Latała przygotowało dla nas. Ale będzie przez 6 miesięcy, czy tak jak zakładaliśmy, te duże wystawy powinny u nas trwać do końca stycznia przyszłego roku, więc myślę, że będziemy mogli się na nią nacieszyć i zapraszam chyba do wielokrotnego jej zwiedzania, bo to będzie tyle wątków, tyle nowych obiektów, że warto będzie ją zobaczyć pewnie parę razy.
Tak, tak jak z polskimi stylami narodowymi bez wątpienia będzie tak. Tymczasem jeszcze raz przypominamy, jak Katon starszy, że Hammershoja trzeba zobaczyć. Tak?
Tak, do 8 maja. Wyjątkowa okazja. Wszyscy, którzy zobaczą, wyjdą zachwyceni. To jest tak współczesne malarstwo dla naszych czasów. Tak wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć arcydzieła sztuki duńskiej w Polsce, w Krakowie. Naprawdę warto wykorzystać tę szansę.
Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura.
Bardzo dziękuję. Zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie.